Audycja dla małżonków i rodziców.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Bardzo serdecznie, jak co wtorek, witam się z Państwem, Elżbieta.
I Leszek.
Dzisiaj podejmiemy temat rada rodziców czy rada szkoły. A do tego tematu wprowadzi nas ksiądz Kazimierz Kurek, salezjanin, były krajowy duszpasterz rodzin. Witamy serdecznie.
Szczęść Boże Państwu.
Jest także z nami pan profesor doktor habilitowany Andrzej Urbaniak, nauczyciel akademicki Politechniki Poznańskiej.
Także witam serdecznie wszystkich.
Drodzy Państwo, jeżeli byłby dylemat rada rodziców czy rada szkoły, to jeszcze nie byłoby tak źle, ale w wielu szkołach w ogóle tego rodzaju gremia nie istnieją. I tu jest właśnie problem, że my jako rodzice mający obowiązek dbać o rozwój, o wychowanie dziecka wszechstronne, ale również jako obywateli nieba, zaniedbujemy ten teren, olbrzymi teren, bo to jest przecież szereg lat, szkoła podstawowa, gimnazjum, dalsze jeszcze kształcenie się dziecka, i oddajemy go nauczycielom czy innym specjalistom, co do których właściwie nie wiemy, kto oni są, kim oni są, jaką ideę, jakie mają przekonania. I to jest wielki błąd. Rady rodziców, rady szkoły są terenem, gdzie rodzice mogą i powinni angażować się, dbając właśnie o swoje dzieci, bo nie skończyło się wychowanie. Nie oddajemy dziecka państwu, instytucjom na wychowanie, tylko cały czas my jesteśmy za to odpowiedzialni i przed Bogiem zdamy z tego, będziemy rozliczeni, czy faktycznie nasze dziecko dojdzie do nieba, czy powiedzmy to będzie nasze zaniedbanie, że ono nie potrafiło jednak do tego nieba dojść. Nasi goście, jak zostali przedstawieni, może poproszę najpierw o wypowiedź pana profesora Andrzeja Urbaniaka. Prosimy bardzo.
Może na początek warto wrócić do tego, co jak gdyby nas tutaj wszystkich gromadzi wokół tego tematu. Pierwsza rzecz to to, że mówimy o wychowaniu. Myślę, że parę takich podstawowych sformułowań na początek, żeby dyskusja i jak sądzimy również i Państwa wypowiedzi bardzo ją ubogacą, ze względu na to, żeby był znany czy jednoznacznie postawiony cel tych naszych tutaj dzisiaj rozmów. Myślę, że chciałbym, aby to skupiło się wokół dwóch takich sformułowań. Pierwsze sformułowanie, które chciałbym zacytować z deklaracji Soboru Watykańskiego II o wychowaniu, które określa cel wychowania. Prawdziwe wychowanie stawia sobie za cel ukształtowanie osoby ludzkiej w odniesieniu do jej celu ostatecznego. Przed chwilą o tym była mowa, o tym celu ostatecznym, ale bardzo wyraźnie w tym zdaniu jest odniesienie właśnie do tego personalizmu wychowawczego, i to jest jeden aspekt, który chciałbym na początku podkreślić. A drugi jednoznacznie został wskazany w liście do rodzin Jana Pawła II. Jest tam takie sformułowanie, że wychowanie dokonuje się w dialogu. Jest to wzajemne obdarzanie się człowieczeństwem. Myślę, że w trakcie już rozwijających się tu naszych rozważań będę starał się wracać do tych dwóch elementów, czyli do tego personalizmu i drugi element do tego, że wychowanie dzieje się w dialogu. To pierwsza taka sprawa. Druga rzecz, która wymagałaby przypomnienia i na pewno też szerszego omówienia, to jest problem tego, kto tak naprawdę w tym wychowaniu uczestniczy. Jednoznacznie i przede wszystkim z karty praw rodziny, ale z wszystkich również i dokumentów praw zapisanych, międzynarodowych, polskim ustawodawstwie, jednoznacznie wiadomo, że to jest zadanie, rola, odpowiedzialność rodziców. Wszystkie inne instytucje pełnią funkcję pomocniczą. To jest ta słynna zasada pomocniczości, o której wielokrotnie z pewnością wszyscy radiosłuchacze słyszeli. I przechodząc już teraz bezpośrednio do tematu, który został przypisany na tę dzisiejszą dyskusję, Rada Rodziców, Rada Szkoły. Myślę, że warto uświadomić sobie może taki fakt, iż w większości szkół, myślę, że nie rozmijam tu się za bardzo z prawdą, w większości szkół funkcjonuje Rada Rodziców, ale jej zadania, ponieważ jest to reprezentacja rodziców, jej zadania wiążą się jak gdyby z wsparciem działalności szkoły, szeroko rozumianej, a tak w rzeczywistości najczęściej sprowadzonej do tej warstwy ekonomicznej. W sytuacji trudnej ekonomicznie w szkole Rada Rodziców jest tym gremium, które może tą szkołę wesprzeć. Innym takim elementem funkcjonującym w szkole i to zawsze i z bardzo jednoznacznymi przywilejami to jest Rada Pedagogiczna. Wiadomo, jakie są zadania Rady Pedagogicznej. Ona składa się z nauczycieli, który decyduje, gremium Rady Pedagogicznej decyduje o w sprawach szczególnych typu promocji czy decyzji o ważkich sprawach dotyczących poszczególnych uczniów i tak dalej. I jest to znów reprezentacja tej części społeczności w szkole, jaką są nauczyciele. Jest też samorząd szkolny, różnie działający w różnych szkołach, ale jest to z kolei reprezentacja uczniów. I chciałbym teraz odwołać się do tego, co powiedziałem przed chwilą. Jednakże wychowanie odbywa się w dialogu. Czy istnieje dialog między tymi trzema gremiami? Myślę, że on jest bardzo trudny. Natomiast ustawa o systemie oświaty wręcz przewiduje organ, który jednoczy jak gdyby te trzy społeczności biorące udział w życiu szkoły, każda bardzo aktywnie, w sposób bardzo istotny przecież, jest to właśnie Rada Szkoły. Chciałbym przypomnieć kilka podstawowych rzeczy, być może będzie okazja się jeszcze odwołać do szczegółów. W ustawie o systemie oświaty w rozdziale czwartym, który jest zatytułowany Społeczne organy w systemie oświaty, jest właśnie mowa o radach szkół. Może ja rozpocznę właśnie od rad szkół, choć istnieją również rady oświatowe na poziomie krajowym i również na poziomie samorządów, również wojewódzkich, takie mogą być, ale myślę, że to, co najbardziej jest dla nas istotne, to, co jest najbliżej ucznia, najbliżej rodzica, zatem rady szkoły. Okazuje się, że te rady szkoły mają bardzo duże uprawnienia. Te uprawnienia są wpisane wręcz w ustawę o systemie oświaty, zatem można powiedzieć, nie są one żadną łaską ze strony dyrektora szkoły, ze strony nauczycieli. I kilka tylko kompetencji, jakimi dysponuje Rada Szkoły, chcę tutaj przypomnieć. Przede wszystkim uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły, uchwala statut szkoły, przedstawia wnioski w sprawie corocznego planu finansowego środków specjalnych, opiniuje plan finansowy, może występować do organu prowadzącego z wnioskami o zbadanie działalności szkoły, również konkretnego nauczyciela, opiniuje plan pracy szkoły, ocenia sytuację, występuje do dyrektora, do organu prowadzącego w sprawach na przykład organizacji zajęć pozalekcyjnych, przedmiotów nadobowiązkowych i tak dalej. To są bardzo duże uprawnienia i jedno zdanie zacytuję wręcz z ustawy o systemie oświaty w artykule 52 punkt 2. W szkołach lub placówkach, w których rada nie została powołana, zadania rady wykonuje rada pedagogiczna. Zatem te wszystkie uprawnienia, o których przed chwilą mówiłem, jak gdyby przechodzą na radę pedagogiczną. W radach szkół z założenia do rady szkół wchodzą, jak powiedziałem, te trzy grupy społeczności, które w szkole funkcjonują. Zatem nauczyciele z wyłączeniem dyrektora, rodzice i uczniowie, jeżeli to są szkoły ponadgimnazjalne. W gimnazjach może być udział uczniów w radzie szkoły, ale nie jest on obowiązkowy. Tak przynajmniej przepisy stanowią. Ja myślę, że w sytuacji, w której dyskutujemy i zastanawiamy się, w jaki sposób poprawić możliwości oddziaływania wychowawczego w szkole, pierwszą podstawową rzeczą jest to, żeby włączyć w to oddziaływanie wszystkich, którzy w tym procesie uczestniczą. Działanie na zasadzie proponowania uczniom pewnych zachowań, pewnych postaw, kiedy oni nie biorą udziału w przygotowywaniu tych działań wychowawczych właśnie, jest w pewnym sensie z góry odbierane przez młodych ludzi jako coś, co jest narzucane, czego, jak wiadomo, młodzież nie lubi. Myślę, że jest to bardzo prosty sposób włączenia ich do tych działań, które mogą zdecydowanie poprawić sytuację wychowawczą w szkole. Myślę, że w wielu przypadkach to może dać dużo większe efekty niż jakiekolwiek działania restrykcyjne, jakie w szkole można prowadzić i też na pewno i trzeba, ale chodzi mi o to, żeby one nie były jedyne, że tutaj mamy pewną szansę, której zdecydowanie powszechnie nie wykorzystujemy. Tak jak wspomniałem, Rada Szkoły może mieć swoją reprezentację również na wyższym poziomie, to znaczy w tym sensie, że jeżeli istnieje w iluś szkołach w danym regionie w zakresie działania samorządu terytorialnego, na przykład wojewódzkiego, może zostać powołana Rada Oświatowa, która wtedy do jej zadań należy jeszcze jedna bardzo istotna sprawa. Myślę, że w sytuacji dyskusji o tym, czy szkoła ma być, czy nie ma być, jaka ma być i dlaczego taka, a nie inna i dlaczego w tym regionie, a nie w tym, to jest właśnie jedno z zadań Rady Oświatowej, która jak gdyby kreuje wtedy politykę oświatową w danym regionie, biorąc pod uwagę i zapotrzebowanie, biorąc pod uwagę również, jak wygląda sytuacja demograficzna, jak wyglądają również potrzeby społeczne, bo w końcu to jest bardzo istotny element przygotowania tych młodych ludzi do zadań już w dojrzałym życiu, a ten proces wychowania, jak powiedziałem, może zostać tu w skuteczny sposób poprawiony dzięki właśnie temu oddziaływaniu poprzez Radę Szkoły. To może tyle tytułem wprowadzenia.
Dziękuję bardzo. Głos zabierał pan profesor Andrzej Urbaniak. Prosimy jeszcze teraz o zabranie głosu księdza Kazimierza Kurka.
Po raz kolejny w tym roku wychodzimy od tej propozycji duszpasterskiej, od tego programu duszpasterskiego, zawartego w haśle, w zdaniu: przypatrzcie się, bracia, powołaniu waszemu. I tego wieczoru pragniemy po raz kolejny zachęcić braci i siostry naszych, którzy wybrali powołanie do życia w małżeństwie i rodzinie, by przypatrzyli się swemu powołaniu jako rodzice. W konkretnym momencie historii, a moment jest szczególny, dlatego że jesteśmy w okresie przejścia czy wyjścia z państwa marksistowskiego, które zawłaszczyło wychowanie, do ustroju, no właśnie, trzeba by tutaj bardzo dużo dyskutować i dopiero dookreślić ten ustrój, bo mówimy demokracja, jeżeli tak, no to trzeba głęboko zrozumieć prawa człowieka i prawa rodziny. I dlatego tutaj Kościół musi się pilnie objawiać jako mater et magistra, matka i nauczycielka, i zachęcać i przynaglać matki i ojców, by rzeczywiście przyjrzeli się powołaniu swemu w tym, co dotyczy wychowania. W nawiązaniu do tego, co już pan profesor był łaskaw powiedzieć, do dokumentów soborowych, myślę, że dobrze byłoby jeszcze przytoczyć i to prawie w całości artykuł 5 Karty Praw Rodziny, który każdy ojciec, każda matka powinny mieć u siebie na biurku i pod ręką, a to już jest zadanie każdego proboszcza, aby to dostarczyć do rąk. Otóż artykuł 5 mówi tak: rodzice, ponieważ dali życie dzieciom, mają pierwotne, niezbywalne prawo i pierwszeństwo do wychowania potomstwa i dlatego muszą być uznani za pierwszych i głównych jego wychowawców. I tu jest wielka potrzeba i wielki wysiłek duszpasterski, powiedziałbym morderczy wysiłek, aby przekonać rodziców, że są pierwszymi i głównymi wychowawcami. Dlatego że cały okres państwa marksistowskiego, państwa totalitarnego, a dzieci tamtego okresu są dzisiaj rodzicami, on się spowodował, że rodzice bardzo chętnie oddają czy cedują wychowanie swoich dzieci na państwo. I przywrócenie teraz tych właściwych proporcji wymiaru to jest zadanie chwili, to jest zadanie tych czasów. Dalej, Rodzice mają prawo do wychowania dzieci zgodnie ze swoimi przekonaniami moralnymi, religijnymi, z uwzględnieniem tradycji kulturalnych rodziny, które sprzyjają dobru i godności dziecka. Winni także otrzymywać od społeczeństwa odpowiednią pomoc i wsparcie konieczne do wypełnienia roli wychowawców. I w tym miejscu ten dokument powinien być wręczany na początku roku każdemu nauczycielowi, dyrektorowi szkoły, że miał świadomość, że to nie realizuje swojej tylko polityki wychowawczej, tylko ze względu na zasadę pomocniczości. On służy takiej koncepcji wychowania, która stawia rodziców jako pierwszych głównych wychowawców. Dalej, rodzice mają prawo do swobodnego wyboru szkół lub innych środków niezbędnych do kształcenia dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. Władze publiczne winny sprawić, że rozdział dotacji publicznych będzie rzeczywiście umożliwiał rodzicom korzystanie z tego prawa bez nakładania na nich niesprawiedliwych ciężarów. Rodzice nie powinni w sposób bezpośredni czy pośredni być zmuszani do dodatkowych wydatków, co stanowiłoby niesprawiedliwą przeszkodę lub ograniczenie możliwości korzystania z tego uprawnienia. Demokracja w Polsce będzie wtedy, jeżeli ten artykuł w punkcie B będzie możliwy do zrealizowania, czyli rodzice będą mieć prawo swobodnego wyboru szkoły zgodnie z własnymi przekonaniami, a władze publiczne będą tak dzielić dotacje publiczne, że szkoły katolickie też będą mogły otrzymywać tyle, ile szkoły publiczne. Ta dyskusja o kosztach kształcenia dzieci i młodzieży jest niezwykle konieczna. Punkt C. Rodzice mają prawo do tego, że ich dzieci nie będą musiały uczęszczać do szkół, które nie zgadzają się z ich własnymi przekonaniami moralnymi, religijnymi. W szczególności wychowanie seksualne stanowiące podstawowe prawo rodziców winno dokonywać się zawsze pod ich troskliwym kierunkiem, zarówno w domu, jak i wybranych i kontrolowanych przez nich ośrodkach wychowawczych. Dalej, naruszane są prawa rodziców, gdy państwo narzuca obowiązkowy system wychowania, z którego zostaje usunięta całkowicie formacja religijna. Dalej, podstawowe prawo rodziców do wychowania dzieci powinno być wspierane przez rozmaite formy współpracy rodziców z nauczycielami, kierownictwem szkoły, a w szczególności przez dopuszczenie obywateli do uczestnictwa w działalności szkoły oraz w określaniu i wprowadzaniu w życie polityki wychowawczej. Ten już egzemplifikacja praktyczna tu była przywołana, ale tutaj jest podstawa w zakresie prawa naturalnego. Znów tylko, żeby to rodzice chcieli chcieć. I to jest rzeczywiście do niejednych ogłoszeń parafialnych, do przypominania rodzicom praktycznie raz w miesiącu, żeby kochali szkołę, jeżeli kochają swoje dzieci, by chcieli współpracować z nauczycielami, kierownictwem szkoły. Rodzina ma prawo wymagać, by środki społecznego przekazu stanowiły pozytywne narzędzie budowania społeczeństwa i by wspierały podstawowe wartości rodziny. Jednocześnie rodzina ma prawo do odpowiedniej ochrony, a w szczególności do ochrony swoich najmłodszych członków przed ujemnymi wpływami, nadużyciami ze strony środków przekazu. A te środki to między innymi taka sytuacja, kiedy w jednym z kierunków ruchu są skondensowane i dzieci przechodzą i oglądają na przykład pisma pornograficzne. Otóż to wszystko jest jakimś zadaniem dla społeczeństwa postmarksistowskiego, które próbuje zrozumieć siebie, czyli kim jest osoba, kim jest małżeństwo, rodzina, prawa, i odbudować czy zbudować właściwy model wychowawczy po okresie państwa, jak wspomniałem, państwa totalitarnego, marksistowskiego, które zawłaszczyło wychowanie szkolne dzieci. Mam tutaj przed sobą znakomity tekst Clinta Bolika, to jest jeden z prawników amerykańskich, tekst zatytułowany Przywrócić rodzicom prymat wychowawczy, a zamieszczony w jednym z najlepszych periodyków z zakresu katolickiej nauki społecznej, jakim jest Społeczeństwo. I Clint, a to są materiały z konferencji, która odbyła się w swoim czasie w Watykanie na temat rodziny, ekonomia, społeczeństwa jutra, i autor mówi, do czego prowadzi sytuacja, kiedy państwo zawłaszcza wychowanie, do jakich poważnych perturbacji. I jesteśmy dzisiaj na tym etapie bardzo poważnych dyskusji, których muszą być obecni wszyscy, nade wszystko rodzice, wspierani przez Kościół, który jest matką i nauczycielką, mater et magistra, wspierani przez polityków, ale jednocześnie do polityków adresowane rozwiązania, by rodzice stali się tymi, którymi są z natury, ze swego powołania, pierwszymi głównymi wychowawcami i ta obecność w radach rodziców, w radach szkoły to nie jest przywilej i luksus, to jest święty obowiązek. I myślę, że jak ktoś nie jest, a przeżył spowiedź, a nie interesuje się szkoła, przeżył spowiedź wielkanocną i nie zadał sobie w ramach rachunku sumienia pytania, czy ja interesuję się szkołą, bo moje dziecko chodzi do tej klasy, do tej, no to w zasadzie by należało jeszcze raz sprawę podjąć na nowo, czyli tego rachunku sumienia i spowiedzi. Tak trzeba zdecydowanie sprawy ustawiać, zaangażowania rodziców, że to nie jest taki jakiś tylko przywilej, to jest święty obowiązek. I myślę, że byłoby dobrze, gdyby z jednej strony podzielili się swoimi spostrzeżeniami dyrektorzy szkół i nauczyciele, jak rodzice się angażują, czyli żeby pokazali praktycznie, jak rodzice kochają dzieci, czy rzeczywiście kochają dzieci. Z drugiej strony rodzice swoimi doświadczeniami w zakresie obecności w szkole, w tych gremiach, które zostały tutaj przez pana profesora Andrzeja przywołane. I dyskusja winna także zmierzać do tego, jak praktycznie rozwiązywać czy budować społeczeństwo, gdzie rodzice cieszą się owym prymatem wychowawczym, gdzie jest przywrócony rodzicom prymat wychowawczy po okresie marksizmu. Bo nie jest tajemnicą też, że jesteśmy o krok od zawłaszczenia praw rodziców z drugiej strony przez współczesny liberalizm idący zachodu. I może się zdarzyć tak, że ani nie zdążymy nacieszyć się wolnością po okresie komunizmu, a już zostaniemy zawłaszczeni przez doktryny przeciwne rodzinie idące zachodu. I dlatego moment jest szczególny, do którego zostaliśmy wezwani przez biskupów, by przypatrywać się powołaniu swemu i to jest dzisiaj nasza pomoc skromna, ale chcielibyśmy, żeby była ona skuteczna, aby rodzice, no przypatrując się sobie, zdecydowanie zdali sprawę z konieczności obecności na terenie szkoły.
Dziękuję bardzo. W tej chwili wprowadził nas w sprawy właśnie zaangażowania, obowiązku angażowania się rodziców w szkole ksiądz Kazimierz Kurek. Drodzy Państwo, tak jak już ksiądz zapraszał, prosimy o kontakt telefoniczny z nami i dopowiedzenie, jak właśnie Państwo widzą swoje zaangażowanie od strony rodziców, od strony nauczycieli czy dyrektorów również.
Telefony dla słuchaczy z Polski Północnej 655 2355 i dla słuchaczy z Polski Południowej 655 2356 kierunkowy 056. Telefony dla słuchaczy z zagranicy 655 2333 i 655 2366 kierunkowy 004856 56. Thank you.
drodzy Państwo. Dziś w audycji dla małżonków i rodziców temat związany ze współpracą ze szkołą. Rada Rodziców czy Rada Szkoły. Nasi goście to ksiądz Kazimierz Kurek oraz pan profesor Andrzej Urbaniak.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica.
Teraz i zawsze. Kogo witamy?
Witam bardzo serdecznie. Mówi Regina Pruszyńska. Witam serdecznie obecnych w studio znakomitych gości, ponieważ mam trochę doświadczenia pracy w oświacie, a wiem, że problem rady szkoły jest problemem bardzo trudnym, ale istotnym dla funkcjonowania tego gremium na terenie szkoły. Stąd chciałabym może dopowiedzieć trochę praktycznych spraw związanych z tworzeniem Rady Szkoły.
Prosimy bardzo.
Otóż artykuł 51, pan profesor mówił o zadaniach Rady Szkoły, które są określone w ustawie o systemie oświaty w artykule 50. Ja chciałabym pociągnąć trochę praktyczne kwestie, które są zapisane w tejże ustawie o systemie oświaty w artykule 51. Ksiądz doktor Kurek zachęcił nas po Wielkiej Nocy do tworzenia rad szkół, wobec tego jak się do tego zabrać. Otóż radę szkoły lub placówki powołuje dyrektor szkoły. Do powołania nie jest konieczny wniosek, gdyż sam dyrektor może to uczynić z własnej inicjatywy. Ale jeżeli przez ileś lat w szkole nie powstała rada szkoły, natomiast jest ogólne przyzwolenie gremium takiego jak rodzice, jak uczniowie w szkołach ponadgimnazjalnych lub w gimnazjach, tam gdzie statut o tym stanowi, to te środowiska mogą złożyć do dyrektora wniosek o powołanie rady szkoły. I proszę Państwa, to co jest bardzo istotne, taki wniosek dla dyrektora szkoły jest obowiązujący. Dyrektor szkoły zgodnie z prawem niezwłocznie powinien taką radę szkoły powołać. Rada szkoły lub placówki, jak wcześniej mówiono, jest wspólną reprezentacją różnych grup pracowników szkoły, szczególnie tu chodzi o nauczycieli i jej użytkowników, a do tych użytkowników należą uczniowie i rodzice. Jeżeli w skład rady nie wchodzą na przykład uczniowie, o tym przed chwilą mówiłam, to taka rada może składać się nawet tylko z 6 osób. Pula miejsc podlega wtedy podziałowi między reprezentantów rodziców oraz nauczycieli. Natomiast to, co jest bardzo istotne, wyboru reprezentantów dokonują całe gremia szkolne. Więc jeżeli mamy wybrać nauczycieli, to cała rada pedagogiczna bierze udział w wyborze swoich przedstawicieli do pracy w Radzie Szkoły. Jeżeli mają być wybrani rodzice, to wówczas ogół rodziców swoich przedstawicieli również ma wybrać do rady szkoły. Tak samo z uczniami. Nie może dochodzić do takiej oto sytuacji, że na przykład dyrektor szkoły desygnuje przedstawicieli rady pedagogicznej do rady szkoły, czy samorząd uczniowski tam, gdzie istnieje możliwość udziału uczniów w pracach rady szkoły, również to samo czyni, czy tak samo rada rodziców. Bardzo wyraźny wybór, bardzo wyraźny jest tutaj podkreślany fakt, iż mają być to przedstawiciele wybrani przez całe gremia. Stąd niezwykle jest też ważny aspekt wychowawczy. Uczymy się samorządności również i organizacji tych właśnie wyborów na terenie tego środowiska, jakim jest nam bliska szkoła.
Tak.
Co jeszcze? Gdy chodzi o tryb wyboru, pod pojęciem trybu wyboru należy tutaj rozumieć w szczególności pewne kwestie. Ja je może tylko wymienię, bo rozumiem, że mogą być pytania słuchaczy i można w sposób już szczegółowy na ten temat mówić. Natomiast żeby mieć obraz całościowy, spróbuję krótko je tylko wymienić. Jakie to są kwestie? Jest to sposób zarządzania o dacie i miejscu przeprowadzenia wyborów oraz jego opublikowanie, czyli zawiadomienie o terminie tych wyborów. Nadzór nad przeprowadzeniem wyborów, taki nadzór dyrektor sprawuje, jak już wcześniej powiedziałam. Następnie sposób ustalenia czynnego i biernego prawa wyborczego w każdej z tych grup, z których mają być wybierani reprezentanci. Sposób składania kandydatur, charakter wyborów, sposób oddawania głosów, sposób ustalenia i ogłoszenia wyników wyborów. Więc wiemy, jest to procedura bardzo jasno określona, ale jednocześnie pokazująca to, iż jest to sprawa bardzo poważna, bardzo ważna dla społeczności szkolnej, bo i zadania, jak pan profesor wspomniał, rady szkoły są bardzo tutaj ważne i bardzo istotne dla społeczności szkolnej. Kadencja takiej rady szkoły trwa 3 lata. Termin ten należy liczyć od daty wyboru jej członków. Więc rozumiem, że jeżeli od września 2007 roku w wielu szkołach powstaną rady szkoły, to do 2010 roku, do września trwa kadencja. Natomiast ta kadencja może być rotacyjna, cykliczna, to znaczy może tak być, że co roku zmienia się na przykład 1/3 składu rady. Może to być prowadzone w sposób na 2 różne sposoby. Na przykład, jeśli w skład rady wchodzą rodzice, nauczyciele i uczniowie, jednego roku mogą być wymieniani rodzice, następnego roku mogą być wymieniani nauczyciele, trzeciego roku uczniowie. O tych wszystkich sprawach powinien rozstrzygać regulamin rady szkoły. I to znowu jest bardzo istotna kwestia, ale to już jest dla tych osób, które w tej radzie będą pracowały. Ja myślę, że na razie chyba tyle tych nieco praktycznych wskazówek. Bardzo życzę serdecznie słuchaczom tego, aby powstało wiele rad szkół, chociaż mam tę świadomość, że przygotowywane są zmiany w ustawie o systemie oświaty, ale myślę, że tej struktury, jaką stanowi Rada Szkoły, nie będzie nikt kwestionował. Szczęść Boże.
Szczęść Boże, dziękujemy pani Regino.
Bardzo dziękujemy pani Regino za ten udział i uzupełnienie tego, co ja powiedziałem tu już wcześniej na temat możliwości i dopowiedzenia również z tego, co w samej ustawie nie ma, a co jest związane już z konkretnymi rozporządzeniami i jak już pani tutaj wyraźnie powiedziała, z doświadczeń regulaminów, które pani zna w tej kwestii. Myślę, że to jest bardzo istotne, że kwestia Rady Szkoły w moim odczuciu jest taką sytuacją umożliwiającą zmianę patrzenia na szkołę jako na instytucję, która coś komuś narzuca i gdzie jest pewne gremium, które o wszystkim decyduje. Tutaj jak gdyby władza przechodzi w stronę właśnie rodziców, którzy, jak przed chwilą też ksiądz Kazimierz podkreślał, są pierwszymi i niezastępowalnymi tak naprawdę wychowawcami. Dziękujemy jeszcze raz.
Myślę, że rodzice i wychowawcy mogą znaleźć znakomicie sporo dobrego materiału w tym miesięczniku Wychowawca. Mam tu akurat przed sobą jeden z numerów, współpraca z rodzicami. Na łamach Wychowawcy jest sporo dobrego materiału o tym, jak rady pracują, co mogą robić, jak rodzice mogą mieć, w jakiej formie swoją obecność w szkole. Także sporo jest takich pomocy praktycznych, które pozwalają dobrze poruszać się dzisiaj w tej rzeczywistości, jaką jest obecność na terenie szkoły.
Dziękuję księdzu.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Michał z północy. Ja mam takie pytanko. Jak rozmawiać, powiedzmy, z liberałami, dla których prawdą jest, że nie ma prawdy, co tam se powiesz, to se możesz gadać, bo my se i tak zrobimy, jak se chcemy. Nie ma żadnych priorytetów, nie ma żadnych doktryn. Prawda, katolicy mają, na przykład, tym się nie zajmuję, to mnie nie interesuje, to jest brzydkie, to jest nieładne, to jest grzechem, tym się nie powinniśmy interesować, bo może nam zaszkodzić, a liberał co on? Bierze takie, siakie, czy owakie, kwadratowe, okrągłe, czy to jest dobre, czy pozytywne, czy negatywne, czy jest grzeszne, czy bezgrzeszne, czy to jest przeciw 10 przykazaniom. No, dla niego to nie jest istotne. Jak wtedy można rozmawiać z kimś, kto lubi rozmawiać, ale wcale nie chce dochodzić do żadnej prawdy?
Ja myślę, panie Michale, że tak trzeba rozmawiać, jak Pan Jezus rozmawiał, i nic więcej, nic mniej, właśnie Ewangelia. I tak rozmawiać, a dzisiaj głos Chrystusa Pana słyszymy w magisterium Kościoła. Ludzie odrzucali prawdę i wtedy, i wczoraj odrzucali, i dzisiaj odrzucają, pewnie jutro też będą odrzucać. Natomiast świadkom Chrystusa Pana potrzeba tej cierpliwości, plus modlitwa za słuchacza, plus ofiarowanie nieraz różnych cierpień, postów jałmużny, żeby się nawrócił. Także tutaj trzeba liczyć na tego Ducha Bożego, który niesiemy w sobie z racji chrztu, z racji bierzmowania, i życzę Panu właśnie tego ukochania dokumentów Kościoła, w których to dokumentach jest, w magisterium Kościoła słyszymy głos Chrystusa.
Słuchamy Radio Maryja.
Szczęść Boże, chciałem dołączyć do audycji.
Szczęść Boże, jest Pan na antenie. Kogo witamy?
Piotr z Podtorunia. Witam serdecznie gości i wszystkich słuchaczy Radio Maryja.
Witamy również.
Ja z dwoma takimi pytaniami króciutkimi. Jestem w sytuacji, kiedy akurat moje dzieci zaczną naukę w szkole podstawowej. Jedno z nich w przyszłym roku rozpocznie naukę w pierwszej klasie. I no tutaj naczytałem się takich różnych rzeczy i nasłuchałem się różnych ciekawych rzeczy, między innymi też w radiu, o takich kwestiach jak na przykład wprowadzanie różnymi drogami do szkoły takich elementów jak na przykład wizualizacje, jako autosugestie, jak ćwiczenia jakieś jogistyczne czy oddechowo-medytacyjne, co w gruncie rzeczy no, jest niebezpieczne i tutaj nie chcę wchodzić w szczegóły, a chodzi o kwestię duchowości. Krótko mówiąc, jak się na przykład bronić przed czymś takim, albo sprawdzać poprzez właśnie uczestniczenie w Radzie na przykład rodziców, czy jest to skuteczne, jeżeli chodzi o monitorowanie tej kwestii w szkole, czy dziecko na przykład nie jest zagrożone, czy narażone na takie niebezpieczeństwa. I drugie pytanie to po prostu, czy funkcjonuje jakaś organizacja, komórka, no nie wiem, fundacja, która kogoś, nie wiem, kontroluje, czy sprawdza, jeżeli chodzi o wprowadzanie do szkół różnych materiałów i programów dotyczących tej materii. Tak jak na przykład w sprawie przedmiotu, jeżeli chodzi na przykład o życie w rodzinie. Tak, może to tyle, dziękuję.
Dziękujemy, panie Piotrze. Szczęść Boże. Proszę bardzo.
Jeśli mogę odnieść się najpierw może do tego pierwszego pytania. Wprowadzanie w programach czy w zajęciach dla uczniów różnego rodzaju ćwiczeń no, z pogranicza właściwie metod, które wręcz czasami wpływają wprost na psychikę dziecka, jest to oczywiście niedopuszczalne. Krótko mówiąc, rodzice mają prawo wglądu do końca, nie tylko w program szkoły, ale również w metody, jakie stosuje się przy realizacji tego programu. To jest prawo rodziców. Niezależnie, czy to będzie tylko rada rodziców, czy to będzie rada szkoły, to takie prawo rodzicom przysługuje. I jeżeli taki sygnał do domu się pojawi, jeżeli dziecko przyjdzie z taką informacją, czy w inny sposób jakoś ta informacja do rodziców dociera, to oni mają nie tylko prawo, ale i obowiązek zareagować i nie życzą sobie takiej sytuacji i dyrektor nie może czegoś takiego bez ich wiedzy zrobić. To jest pierwsza rzecz. Natomiast jeżeli chodzi o drugie pytanie, w którym myślę, że bardziej czuję się kompetentny, jeśli chodzi o odpowiedź, jeżeli chodzi o materiały związane z wychowaniem do życia w rodzinie. Dlatego, że tak się złożyło, że w momencie, kiedy wchodził przedmiot wychowanie do życia w rodzinie, uczestniczyłem w pracach zespołu, który przygotowywał program tego przedmiotu i ten program jest naprawdę dobrym programem. To, co zostało zapisane w ustawie, w tak zwanej podstawie programowej, to jest bardzo dobry materiał. I wszystko zależy od tego, co z tym zrobi nauczyciel, co z tym zrobi wychowawca. I znów, w tymże, w tej sprawie wprowadzenie tego przedmiotu uwarunkowane jest spotkaniem z rodzicami, na którym nauczyciel, który będzie realizował ten program, ma obowiązek przedstawić treści, metody, po prostu szczegóły i przede wszystkim cele, jakie sobie stawia przy realizacji tego programu. I rodzice dopiero po tej prezentacji decydują się, czy ich dziecko będzie uczestniczyło, czy nie będzie uczestniczyło w tego typu spotkaniach. I tutaj jest to jednoznacznie zagwarantowane w rozporządzeniu ministra, które wprowadza ten materiał do szkoły. Także jako rodzic ma pan, macie państwo jako rodzice pełną kontrolę nad tym, co się będzie działo. I jeżeli to budzi jakiekolwiek wasze wątpliwości, to trzeba po prostu powiedzieć, że ja nie decyduję się mojego dziecka na tego typu zajęcia posyłać. A jeszcze, żeby dopowiedzieć ogólnie, to właśnie we wspomnianym przez nas ustawie o systemie oświaty w artykule 56 jest bardzo wyraźnie powiedziane, że na wszelakiego rodzaju działalność, która jest poza działalnością podstawową szkoły, czyli poza kształceniem, poza wychowaniem i profilaktyką i nie leży w tych podstawowych nurtach, za każdym razem dyrektor wyraża niezależnie zgodę, czyli dyrektor wyraża zgodę na wprowadzenie jakichś tam dodatkowych zajęć, o których pan wspominał w tym pierwszym punkcie. I żeby tu dodać, mówimy o Radzie Szkoły właśnie po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Szkoły. Jeśli jej nie ma, może to zrobić sam.
Jeżeli jeszcze wolno to powiedzieć, otóż mam tutaj przed sobą broszurę zatytułowaną Polska Katolicka Chrześcijańska Europie z przedmową aktualnego premiera pana Jarosława Kaczyńskiego. Zachęcam do studiowania tej broszury, tytuł Polska Katolicka Chrześcijańska Europie. A to dlatego, żeby zobaczyć zapowiedzi i między innymi realizację też. A to po to, żeby między innymi zobaczyć, czy rzeczywiście posuwamy się w tym kierunku, żeby odbudować prymat wychowawczy rodziców. Kiedy słyszymy, że państwo będzie angażować się w powstawanie żłobków, czyli na nowo jest to, co już było, że prymat wychowawczy rodziców będzie zmieniany na obecność w żłobkach, przedszkolach różnej wartości, w szkołach, gdzie rodzice nie będą mieć wglądu w programy. Otóż, panie Piotrze, pan przypatruje się swojemu powołaniu jako ojciec, przypatruje się razem ze swoim sąsiadem, jakimś Rafałem, Jurkiem i do was należy rzeczywiście wysiłek, na to musicie mieć dużo czasu, ale by założyć pod tym Toruniem, tam gdzie jesteście, koło Stowarzyszenia Rodzin Katolickich, od razu macie wtedy kontakt z centralą, od razu macie przepływ co do informacji na temat programów podręczników. Jeżeli nie będziecie się stowarzyszać, to rzeczywiście bardzo łatwo takie społeczeństwo zindywidualizowane rozwalcować. A tak, mając osobowość prawną, jesteście uczestnikami życia publicznego. I to, żeby tylko wam się chciało chcieć, to jest najpoważniejsza sprawa. I tylko słowo co do podręczników. My starsi, można powiedzieć, albo nieco starsi, dobrze pamiętamy podręcznik Falskiego, elementarz Falskiego. Jak zaczynał się elementarz Falskiego? Ala ma asa. A mógłby się zaczynać ala ma mamę, ala ma tatę. Otóż dlaczego nie zaczynam się ala ma mamę, ala ma tatę? Warto postudiować biografię Falskiego, żeby zrozumieć, o co chodziło, jeżeli w pierwszym zdaniu podkreśla się to, że ala ma asa, a nie ma mamy. I to jest nasze zadanie naszego pokolenia, żeby budując ustrój, którym jest akceptowany na różnych poziomach prymat wychowawczy rodziców, angażować się także na różne sposoby w dopracowanie się podręczników. I tutaj, panie Piotrze, zachęcam, żeby przeglądać wszystkie podręczniki, ale pytać także o biografię. Nie jest dzisiaj tajemnicą, że się przegląda podręczniki na przykład języka polskiego, niektóre pisali je tacy klasyczni ateusze. No to wiadomo, że nie pisali z nabożeństwem o życiu religijnym czy inspiracjach życia religijnego. I dlatego ta rewolucja, która zaczęła się w 89 roku, ona się nie skończyła, ona trwa. Może opadły takie te zewnętrzne struktury, ale to musimy wypełnić tym dobrym winem te nowe konwie, bo na razie one są chyba dosyć puste, te konwie. A wychowanie, edukacja to jest podstawowa rzecz.
I odbieramy kolejny telefon. Może jeszcze za chwilkę. Nasi goście, przypominam, to ksiądz Kazimierz Kurek, który w tej chwili akurat głos zabierał, oraz pan profesor Andrzej Urbaniak. Jeżeli chodzi o te rady, czy jest jakieś wsparcie ze strony właśnie Kościoła, żeby była jakaś zachęta. Czy ksiądz coś na ten temat wie? Bo niby to jest inna dziedzina, Kościół, inna szkoła, ale przecież są katecheci w każdej szkole. W tej chwili jest to jakoś sprzężone bardzo ściśle.
Wychodząc od zdania, które Ojciec Święty Paweł VI powiedział w ONZ-cie, że Kościół jest największym ekspertem od spraw ludzkich, od człowieka, to na terenie szkoły, tej samorządowej, publicznej, Kościół jest reprezentowany przez wielu, ale w sposób taki szczególny, powiedziałbym urzędowy, przez katechetę. I ten katecheta powinien być rzeczywiście ekspertem od spraw ludzkich. Czyli doskonale poruszać się w tym obszarze, że ten uczeń to jest dzieckiem, dzieckiem rodziców, którzy mają takie i takie prawa, z tego tytułu są rodzicami, z tego tytułu, że żyją w państwie, to katecheta winien przynaglać, ale to także zadanie proboszcza. My dzisiaj musimy sobie wziąć do serca jeszcze raz sprawę parafii. Tu mogę przytoczyć taką miłą rozmowę sprzed paru dni z młodą zakonnicą, bardzo wykształconą, z jednego z światowych jakichś zgromadzeń. Pytam, w czym siostra gdzie się pracować. Ja w pracy duszpasterskiej. A mówię, może by siostra szkołę podstawową poprowadziła. Nie, ja w pracy duszpasterskiej. Otóż nawet w tym przypadku widać, że praca duszpasterska to nie szkoła. Właśnie parafia, jak weźmiemy, że jest kościół i w promieniu 5 kilometrów od kościoła, to co jest? Szkoła, szpital, przychodnia. No w ustroju tym, na jaki budujemy, to właśnie do elementów pracy duszpasterskiej należy szkoła. I stąd ta świadomość szkoły i dlatego pogłębienie naszej świadomości jako duszpasterzy, a więc tych zachęt jest dostatecznie dużo. Czy z jednej strony już przywołane, poczynając od soboru, deklaracje o wychowaniu i te następne, które powinniśmy jako duszpasterze biegle znać. Znać także jako specjaliści od wychowania, no bo każdy proboszcz jest pierwszym wychowawcą na terenie parafii. Znać dokumenty, o których tutaj mówimy i zachęcać rodziców. I to nie strącanie się, tylko zachęcać rodziców, by byli aktywni, bo jeżeli będą bierni, no to rzeczywiście wszystkie możliwe gangsterstwa będą łazić po terenie szkoły.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Mówi Leonarda z Płocka.
Prosimy bardzo.
Chciałabym się podzielić swoim doświadczeniem wieloletniej pracy w szkole, doświadczeniem nauczycielki i matki jednocześnie i zaapelować do rodziców, zachęcić ich do zaangażowania się w pracę w szkoły, szczególnie właśnie w powoływanie rad szkoły. W wielu szkołach istnieją rady rodziców, a szkoda, bo myślę, że rodzice nie zdają chyba sobie do końca sprawy z tego, ile mogliby zrobić dobrego dla swoich dzieci, dla szkoły, dla polskiej szkoły. Ja miałam to szczęście, że w moich klasach współpraca z rodzicami układała mi się zawsze bardzo dobrze. Przez wiele lat prowadziłam klasy autorskie według mojego programu wychowawczego i merytorycznego też. To były klasy w szkole ogólnokształcącej, klasy humanistyczno-prawne. I kiedy obejmowałam kolejną klasę, zaraz na pierwszym zebraniu z rodzicami, zebraniu organizowanym w pierwszym tygodniu pracy z daną klasą, od razu mówiłam, że jestem osobą wierzącą i będę przekazywała swoim uczniom system wartości dla mnie ważny, a jednocześnie uczyła tolerancji dla uczniów innych wyznań bądź niewierzących. Zaczynałam pracę od takiego programu, od weekendu integracyjnego, przygotowywanego razem z rodzicami i uczniami. I muszę powiedzieć, że od razu rodzice angażowali się we współpracę ze mną, we współpracę ze szkołą. To świadczy o tym, że jeśli nauczyciel zachęci rodzica do takiej pracy, to rodzic się angażuje. Trzeba tylko otwartości z obu stron. I oczywiście chęci i pracy, bo taka współpraca wymaga zaangażowania większego także ze strony nauczyciela, no i poświęcania czasu wolnego także. Ja mam rodzinę i niejednokrotnie jestem świadoma tego, że musiałam odbierać jakiś tam czas wspólny, rodzinny dla swoich uczniów, ale nigdy tego nie żałowałam i myślę, że moja rodzina na tym nie ucierpiała. Muszę powiedzieć, że na takich spotkaniach integracyjnych zaraz na początku wspólnej drogi szkolnej uczniowie, rodzice, a także nauczyciele, którzy w danej szkole uczyli, a byli na takie spotkanie zapraszani, poznawali się i odtąd współpraca układała się bardzo dobrze. Organizowaliśmy potem wiele wspólnych wyjazdów, nawet comiesięczne to były wyjazdy do teatru, do opery. Co roku także były takie tygodniowe wyjazdy na tak zwaną zieloną szkołę. I to muszę powiedzieć, że bardzo piękne postawy rodziców wielokrotnie były, bo wiadomo, że nie każdego stać było na taki wyjazd, więc ci, którzy mogli jakoś bardziej finansowo się zaangażować, sponsorowali pewne przedsięwzięcia. Oczywiście to wszystko nie udałoby się bez takiej ścisłej współpracy z rodzicami i z uczniami. To jest przykład, jak mogłaby działać Rada Szkoły na szerszą skalę, nie tylko na skalę jednej klasy, ale w całej szkole. Proponowali program, proponowali trasę, mało tego, niektórzy nawet jechali ze mną jako opiekunowie. Uczniowie uczyli się wtedy samodzielności, współdecydowania o programie, integrowali się. Wiem, że spotkania te bardzo dużo wniosły w ich życie. Często uczniowie odwiedzali i odwiedzają mnie w szkole, często spotykamy się w różnych okolicznościach i podkreślają, że zadzierzgnięte wówczas przyjaźnie przetrwały do dziś. To, o czym mówię, dotyczyło co prawda jednej klasy, ale jeszcze raz podkreślam, że zarówno moim marzeniem, jak i wiem, że niektórych moich koleżanek jest, żeby szkoła, w której ja pracuję, a jestem absolwentką tej szkoły, miała taką radę szkoły. U nas działała krótko rada szkoły, potem jakoś tak śmiercią naturalną umarła. Być może to było za małe zaangażowanie ze strony rodziców, bo potrzeba do takiej współpracy trochę odwagi, a przede wszystkim chęci. No, oczywiście wymaga to czasu, własnego czasu i to, jak już powiedziałam, zarówno czasu rodziców, jak i czasu nauczycieli. A wiem, że rodzice tego czasu mają dziś coraz mniej, ale jednocześnie musimy sobie uświadomić, wręcz powiem, pamiętajmy, że chodzi tutaj o nasze dzieci. I wszystkim nam zależy, żeby dzieci, młodzież, nasi uczniowie czuli się w szkole jak najlepiej. Myślę też, że bardzo ważne jest, żeby rodzic nie traktował nauczyciela jak wroga, jak przeciwnika. Jeśli usiądziemy razem z własnym dzieckiem i będziemy narzekać na szkołę, na nauczyciela, to wychowamy takiego malkontenta, któremu no, nic nie będzie odpowiadało, będzie niezadowolony ze wszystkiego. Myślę także, że bardzo ważne jest, żebyśmy nie wymagali tego, żeby wszystkie nasze dzieci były genialne. Ja przyznam się, że niezależnie od tego, czy to się rodzicom podoba, czy nie, ale na pierwszym zebraniu proszę rodziców o to, żeby uświadomili sami sobie i odpowiedzieli sobie na to pytanie, jacy oni byli w szkole. Czy każdy z nich był genialny? Jednak nasze dzieci coś tam po nas dziedziczą. Zdolności pewnie także. Oczywiście każdy powinien się rozwijać i dbać o to, żeby ten rozwój postępował jak najlepiej. No ale nie każde dziecko jest w stanie sprostać wymaganiom rodziców. Każdy chciałby mieć genialne dziecko i dobrze. Ale zarówno my, rodzice i nauczyciele, musimy kochać takie dziecko, jakim obdarzył nas Pan Bóg. Jeśli uświadomimy sobie, że nauczyciel ma wspomagać przede wszystkim rodzica w wychowaniu naszych dzieci, a nie zastępować tylko go, to na pewno zaangażujemy się w pracę Rady Szkoły. I ja tutaj jako wieloletnia nauczycielka proszę i apeluję do wszystkich rodziców, żeby spróbowali pracować razem z dyrekcją szkoły, z dziećmi, z innymi nauczycielami na rzecz naszych dzieci, bo to przecież jest nie tyle zaangażowanie i praca na rzecz szkoły, ile to jest czas poświęcony naszym dzieciom. I to by było tyle, ile miałabym tak na gorąco do powiedzenia na ten temat.
Bardzo Pani dziękujemy za te uwagi. Przede wszystkim osoby, która bezpośrednio w szkole jest i widzi to od tej strony no, praktycznej. Ja na dwie rzeczy jeszcze chciałbym zwrócić uwagę, jednocześnie bardzo dziękując, że Pani te dwie sprawy właśnie tutaj również poruszyła. Po pierwsze, to patrząc z pozycji rodzica, niezwykle ważną rzeczą jest to, co Pani powiedziała, że na spotkaniu z rodzicami Pani jednoznacznie określiła swoje nastawienie, swój światopogląd.
Tak, jak rodzice od razu na początku, oczywiście, mając do dyspozycji jeszcze innych nauczycieli i inne klasy, jeśli moja postawa nie będzie mu odpowiadała, może dziecko zabrać do równoległej o tym samym programie klasy. Muszę powiedzieć, że nigdy mi się nie zdarzyło to. A jeszcze chciałabym się podzielić jednym takim swoim doświadczeniem z ostatnich miesięcy niemalże, wręcz dać świadectwo tego, co mnie spotkało. To była dla mnie najpiękniejsza nagroda, jaką otrzymałam po tych 30 kilku latach pracy, kiedy w zeszłym roku poważnie zachorowałam i moi uczniowie o tym się dowiedzieli. Proszę sobie wyobrazić, że zamówili w mojej intencji mszę świętą i uczestniczyli w tej mszy bezpośrednio po lekcjach, po 7 godzinie lekcyjnej. Ksiądz katecheta powiedział mi potem, że kiedy wyszedł sprawować mszę świętą, zobaczył, że jest pełen kościół młodzieży. Więc oni jakoś, po prostu jeden drugiemu przekazał to i modlili się w mojej intencji. Jak dowiedziałam się o tym, byłam niezwykle wzruszona. I pewnie Pan Bóg wysłuchał ich modlitw, bo okazało się, że choroba jakoś tam się wyciszyła i jest dobrze.
Bardzo się cieszymy, a to potwierdza jeszcze raz tą regułę, że dobro rodzi dobro. I myślę, że to jest właśnie wspaniała rzecz, taka odpowiedź tych młodych ludzi. I to, co właśnie Pani też powiedziała jeszcze na ten drugi element o właśnie tym od zobaczeniu, dostrzeżeniu w młodym człowieku tego, co jest jego talentem. To jest możliwe wtedy, kiedy istnieje więź z tym dzieckiem, z tym młodym człowiekiem. Wtedy można zobaczyć, jakie są jego zdolności, jakie są jego talenty i te talenty rozwijać.
Prawda? Oczywiście jedno dziecko ma zdolności do matematyki, drugie do języka polskiego, a trzecie będzie umiało świetnie gotować, inne jeszcze sprzątać. I to trzeba rodzicom uświadamiać. To ma robić nauczyciel też, bo nieraz rodzice mają wyobrażenie o tym, że mają dzieci naprawdę zdolne, dzieci zresztą przychodzą do szkoły, ze szkoły do domu. Różne rzeczy opowiadają rodzicom i tutaj właśnie bardzo ważne jest to, żeby rodzic miał takie wyczucie i takt i żeby potrafił z tym dzieckiem porozmawiać i wyciszyć emocje dziecka, bo wiadomo, że nieraz dziecko może się czuć pokrzywdzone jakąś słabszą oceną. Nieraz wydaje się mu, że powinien dostać ocenę lepszą. I rodzic, który nie był świadkiem tej odpowiedzi, podejmuje z dzieckiem dyskusję i od razu oczywiście potwierdza jego rację, ten nauczyciel ciebie skrzywdził i na pewno należy ci współczuć. Niech rodzic, pracując właśnie w takiej radzie szkoły, ma możliwość przyjścia do nauczyciela, porozmawiania, rozeznania sprawy. I rodzice z tego nie korzystają. Nie wiem, czy to jakiś lęk przed taką współpracą, czy jakieś jeszcze takie animozje wyniesione z własnej.
Myślę, że uczymy się tej współpracy.
I to jest właśnie bardzo ważne, żeby ten kontakt bliski taki nawiązać. I myślę, że właśnie takie działania, o których ja powiedziałam, takie spotkania integracyjne, kiedy od razu na samym początku rodzice, bo mający możliwość poznać nie tylko nauczycieli, którzy uczą, także dzieci, które są w tej klasie, które z jego dzieckiem będą razem uczyły się, które będą razem jakieś tam koleżeństwo utrzymywały. Od razu na samym początku rodzice mają rozeznanie, z kim to dziecko będzie miało do czynienia. I to jest bardzo ważne.
Można powiedzieć, że rodzice przy tej okazji uczą się także swego rodzicielstwa. Jeżeli aktywnie tak uczestniczą jest w szkole, to rozwijają swoje rodzicielstwo.
Tak jest, oczywiście.
I tutaj jeszcze, o co pytał pan redaktor Lech, rola Kościoła, właśnie tak jak przysłuchujemy się wypowiedzią, świadectwem znakomitych nauczycieli. Polska ma znakomitych nauczycieli, znakomitych. Tylko trzeba ich wydać. Są perły. Otóż to jest temat dla duszpasterstwa specjalistycznego nauczycieli, czy katolickich stowarzyszeń nauczycieli, wychowawców, by bez przerwy inspirować i zachęcać, pokazywać. A ponadto, to co słyszeliśmy, to jest znakomite świadectwo na rekolekcje parafialne, na misje, pokazanie no, tego, tej drogi rozwoju rodziców i nauczycieli. Błogosławiony jest ten Płock.
Bóg zapłać, Panie Leonardo. W audycji dla małżonków i rodziców mówimy o współpracy rodziców i szkoły. Rada Rodziców czy Rada Szkoły. Nasi goście to ksiądz Kazimierz Kurek i pan profesor Andrzej Urbaniak.
Słuchamy Radio Maria.
Mówię Anna z Warszawy. Ja chciałam takich kilka swoich uwag dołączyć do tego, co państwo mówią. Więc jeżeli chodzi o szkołę, to szkoła podlega takim no wszystkim prawom, jakie są ogólnie tendencje i są tendencje globalistyczne. A jedną z takich cech właśnie, które doprowadzają do globalizmu, to jest właściwie zniszczenie życia rodzinnego, instytucji małżeństwa oraz ustanowienie państwowego wychowania dzieci. I to jest bardzo groźne. Poza tym zniesienie wszelkich religii, wymieszanie wszystkich religii, że to są wszystko jednakowe, czy jacyś hinduiści, czy protestanci, czy katolicy. Poza tym zniesienie patriotyzmu i ducha narodowego. I to się widzi, tego o tym się nie mówi, ale to widać, na gołym okiem można zobaczyć. I szczególnie jest nacisk na szkoły, bo szkoły są obrośnięte jakimiś kursami, jakimiś jakimiś organizacjami, jakimiś fundacjami. Rodzice na ogół nie mają czasu. Nieraz i przez lenistwo wolą scedować wychowanie swoich dzieci na takie różne właśnie instytucje niesprawdzone. A przecież no, miałam kiedyś do czynienia z tym i na przykład jakaś organizacja, no już w tej chwili nie pamiętam jakaś, no proponuje jakieś właśnie takie kursy, szkolenie i tam między innymi jest tak, wycieczka na górę mocy, potem święto jakiejś Gai, potem no tego typu rzeczy, więc nauczycielki, to było zebranie, oszalały chyba, że takie wspaniałe, no, że nawet kierownik całej tej, znaczy inspektor właśnie taki szkolny, który jest, a był ateistą, mówi, słuchajcie, no poczekajmy, zobaczmy, co to jest w ogóle. Więc to są tego typu sprawy i ludzie są nieprzygotowani, nie wiedzą, po prostu w dobrej wierze swoje dzieci oddają na właśnie w ręce różnych takich hosztaplerów. Teraz, jeżeli jeszcze można powiedzieć, to się mówi, a no komunista właśnie tego. Komunista był pierwszy etap do globalizmu. I wtedy była taka brutalna przemoc, a teraz jest taka łagodna. I trzeba mieć oczy otwarte i patrzeć, co się w ogóle dzieje. No to ja tyle, może to nie jest tak bardzo składnie i tego, ale właśnie to ja widzę i wszyscy pewnie to widzą. Także dziękuję, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
Dziękuję bardzo.
Wiekowałem, Pani Anno, postawiła Pani pytanie o kondycję laikatu katolickiego i w związku z tym należy Pani się postawić też, Pani postawić pytanie, do jakich organizacji katolickich w swojej parafii Pani należy i co Wy praktycznie robicie. Bo to diagnoza taka jest, tylko że to wszystko kreują ludzie. Globalizm to nie są krasnoludzki za tym, konkretni mężczyźni, kobiety, ale za dobrymi programami, jak słyszeliśmy przed chwilą Panią Leonardę czy Panią Reginę, to są konkretni ludzie. Dlatego to jest moje pytanie jako duszpasterza do Pani. W jakich organizacjach Pani działa, jakie macie osiągnięcia, co proponujecie, jaki macie program pracy? No bo inaczej znów spotkamy się za jakiś czas na antenie i znów będzie to samo, że właśnie tak się dzieje. I dlatego, bracia, nie wypada Wam i siostry też być biernymi. Przypatrzcie się powołaniu Waszemu. Czy Wy rzeczywiście jako świeccy chcecie być aktywni, bo proszę Panią, żeby było zło na świecie, to wystarczy jednego, żeby Pani była bierna, żebym ja był bierny, czy żeby zło było na świecie, wystarczy, żeby ludzie dobrzy, bo chyba Pani z dobrą kobietą, ja też trochę, byli bierni. I tu jest problem. Znaczy, pytanie świetne o kondycję współczesnego laikatu katolickiego. To jest zasadnicze pytanie.
Dziękujemy, księże Kazimierzu. Drodzy Państwo, koło 23 zawsze podajemy informacje, ogłoszenia. I tutaj właśnie, żeby rodzice mogli dobrze wypełniać swoją rolę, ważne jest, by stanowili jedno, żeby wspólnie dochodzili do wspólnych wniosków, jeżeli chodzi właśnie o wychowanie dziecka, o jego drogę. Bo bez tego, jeżeli każdy ma inną wizję, no to oczywiście to zaangażowanie będzie nijakie czy połowiczne, tylko jednej strony druga może torpedować te działania. I dlatego ważne jest, żeby tą więź pogłębiać. I temu służą właśnie rekolekcje.
Rekolekcje, spotkania małżeńskie są bardzo dobre dla małżonków, bo uczą dialogu i lepszego zrozumienia siebie w małżeństwie. I ważne też, że odbywają się w tak niekolizyjnym czasie, bo w piątek o 17.30, czyli że już po dniu pracy,
rozpoczynają się,
a kończą się w niedzielę o 15. Najbliższe rekolekcje tego typu to są 4 do 6 maja w Szczecinie, a myślę, że to już jest dosyć późno.
Kolejny termin.
Kolejny podam. Od 18 do 20 maja w Bielsku Białej, w Koszalinie i w Tarnobrzegu. I w Bielsku Białej zgłoszenia osobiście
podane
telefonicznie przyjmują Państwo wójcikowie. Telefon 033 845 23 52. Powtarzam, 033 845 23 52. W Koszalinie zgłoszenia przyjmują Pani Ewa i Romuald Glanz. Telefon 094 0952 1806. Powtarzam, 094 352 1806. W Tarnobrzegu państwo Irena i Piotr Pińczakowie, telefon 015 822 6209. Powtarzam, 015 822 6209. I jest jeszcze następny termin w maju, od 25 do 27 we Wrocławiu. Tam państwo Ściegienkowie przyjmują zgłoszenia i telefon do nich 071 373 7010. Powtarzam, 071 373 7010.
Więcej informacji na stronie internetowej www.spotkaniamalzenskie.pl. I zapraszamy na kolejne audycje 8 maja. Temat: czy rekolekcje wakacyjne to strata urlopu? Przedstawią ksiądz dr Andrzej Wachowicz oraz państwo Jolanta Mirosława w Slobodowie, odpowiedzialni w Polsce za ruch domowy Kościół. Natomiast za 2 tygodnie, 15 maja, państwo Elwira i Zenon Chojnacy oraz ksiądz dr Andrzej Pryba, temat: budowanie dobra wspólnego w rodzinie. Dzisiaj rozmawiamy o współpracy rodziców ze szkołą, szkoły z rodzicami, czyli Rada Rodziców czy Rada Szkoły. Nasi goście to ksiądz Kazimierz Kurek i pan profesor Andrzej Urbaniak. Przypominamy telefony do studia.
056 655 2355 i 056 655 2356. Radio Maria.
Może ja źle zrozumiałam, ale przedtem mi się wydało, że była rozmowa na temat Rady Pedagogicznej i na temat Rady Szkoły.
Tak jest. Kogo witamy i skąd?
Emerytka.
Pani imię, jeżeli pani, jeżeli tak, pani pozwoli.
Helena.
O, dziękujemy pani Heleno. Tak. Serdecznie witamy. Tak. Słuchamy pani.
Ja już sporo lat jestem na emeryturze. Ale chciałabym powiedzieć, bo tam różnie mówili na temat Rady Pedagogicznej i Rady Szkoły. U nas Rada Pedagogiczna to wybierała dyrektora. Nie tak jak teraz ostatnio było, że wójt gminy wybierał. To było śmieszne. Czy ten wójt gminy coś miał orientację jakoś, jak powinna wyglądać praca dyrektora? Nie wiem. Ale teraz Rada Szkoły. Rada Szkoły. Każdy nauczyciel miał na celu, to znaczy jego obowiązkiem było poznać środowisko, poznać każdego dziecka, środowisko, jego rodzice, i tak po kolei każdy nauczyciel, który miał rejon, tak musiał poznawać. I potem po zebraniu szkolnym, po pierwszej wywiadówce, czy jakoś tam, już dokładnie się znali i ten nauczyciel, który tam miał dany rejon, miał swoich rodziców i przede wszystkim to się odbywało po jakiejś tam wywiadówce. I wybieraliśmy jednego z tych klas, których było się od wychowawca, rodzica, który będzie należał do Rady Szkoły. Może to u was jakoś wy inaczej to rozumiecie, ale to u nas tak się rozumiało, że właśnie z tej, z tych rodziców, których znam, te dzieci, które uczę i wychowawcą jestem, wybieram sobie tego radnego do rady szkoły. I on kierował. Ale teraz, jeszcze teraz lekcje. Lekcje u nas się różnie zmieniały. Różne były metody nauczania. Różne teraz i zupełnie inne, śmieszne jakieś. I dalej. Kogo wybierali nauczyciele? No oczywiście, już jak był dłuższy czas dyrektor, to w porządku, ale jak trzeba było wybierać na tego dyrektora, to jednak wybierała szkoła względnie Wydział Oświaty. Ale przeważnie szkoła wybierała dyrektora. I jeszcze co za tym idzie? To mnie najbardziej tak zaniepokoiło, że wójt wybiera dyrektora szkoły. Przecież dla nauczyciela, tak jak nauczyciel wie, jak powinna wyglądać lekcja, jakie musiała mieć cele, czy ten cel poznawczy, czy kształcący, czy wychowawczy. No jak taki dyrektor również była, tak jak był każdy uczeń, każda szkoła, każdy uczeń miał regulamin szkoły, a nauczyciele swoje karty nauczyciela.
Pani Heleno, tak przez moment się zastanawiałem, czy my mówimy o tej samej rzeczywistości, bo pani mówi u nas było, a jak to jest u was? Rozumiem, że pani mówi o tym, jak to było, kiedy pani pracowała jeszcze
tak,
w szkole.
Tak, tak,
tak. No w tej chwili wójt nie wybiera dyrektora, jest konkurs na dyrektora i po prostu jest określona komisja konkursowa i ta komisja proponuje dyrektora. Także nie ma takiego strachu, że wójt wybierze swojego sąsiada, dlatego że jest jego sąsiadem.
Różnie tam bywa.
Także tak, na szczęście tak nie jest. Natomiast jeśli chodzi o te sprawy regulaminowe, ja myślę, że to, co pani powiedziała, jest bardzo ważne dla nas, dlatego że w tej chwili wraca się do tego, żeby jednak uczniowie wiedzieli i znali nie tylko swoje prawa, bo przez ostatni okres czasu może bardzo to podkreślano, ale również obowiązki. Jedno i drugie jest ważne i chodzi o to, żeby każdy wiedział, jakie są jego prawa, jakie są jego obowiązki, podobnie i rodzice, jak i nauczyciele. I tutaj z jedną rzeczą bym się może do końca tylko nie zgodził w pani wypowiedzi, że nauczyciel wie, w kwestiach wychowania wie więcej rodzic. Nawet jeżeli mniej się uczył, dlatego że on kocha swoje dziecko bardziej niż nauczyciel i on rzeczywiście jest pierwszym i niezastępowalnym wychowawcą, tak jak żeśmy wcześniej powiedzieli. Ale bardzo dziękujemy za ten głos.
Ja również dziękuję bardzo, tylko tak słyszę, że w tej chwili to na przykład uczeń nie obowiązuje go regulamin, ale nauczyciela wszystko obowiązuje. Przepraszam bardzo, dobranoc.
Dobranoc.
Z Panem Bogiem.
Maria?
Szczęść
Boże.
Kłaniam się, Kazimiera Mega z Legnicy.
Proszę
ja chciałam tak przeszyć, bo miałam piątkę dzieci w szkołach i tak przyglądałam się w ogóle pracy szkół przez tam jakiś okres, póki nie wyszły ze średnich, później na studia sobie poszły, ale przestrzegam przed pewną rzeczą, która jest od wielu lat tak wprowadzona, co rozbija w ogóle możliwości wychowywania dzieci i realizacji przez dzieci jakiegoś tego programu szkolnego. Otóż chodzi o te częste wyjazdy jakieś integracyjne, co się tak nazywa. Ale co za tym idzie? Dzieciaki po prostu nie mogą sobie później radzić z realizacją programu, który jest założony przez szkołę. Nauczyciele jakoś tam próbują później coś na szybko, to jest jakoś sklejane, dzieciaki ganiają tu i tam, a na szczęście, że jakiś zasób wiedzy ja posiadałam, to mogłam tym dzieciakom pomagać, musiałam ich układać, ale to były dzieci po prostu rozbiegane i w sumie to się później odbija na lata, bo jak tylko coś wypadnie, one nie potrafią się tak po prostu poukładać, bo to się takie tworzy okno, gdzie jest taki bałagan. Mi się wydaje, że takich wyjazdów integracyjnych można zrobić dwa na rok. I niechby ten program, powiedzmy, szkolny, który jest założony w danej szkole, żeby on był realizowany na spokojnie, żeby te dzieciaki nie ganiały. One są przeładowane tym programem. To jest takie niepoukładane wszystko. Dzieci są niedouczone, korzystają z tych internetów. Ja nie słyszałam, żeby moje dziecko coś uczyło się tak na pamięć, tak jak my, pamiętam z wcześniejszego okresu, że trzeba było coś się nauczyć. To się po prostu gdzieś coś ściągnie, coś tam się gdzieś przepisze, coś na szybko i później to dziecko sobie nie radzi. Ono żadnym fachowcem nie jest po przejściu przez ten szkołę średnią, później znowuż jakiś system nieciekawy jakiś i te dzieci tak chodzą, takie błędne owce. Nie widzę później w tych ludziach żadnych konkretnych fachowców i po prostu zbliżamy się z poziomem do tego Zachodu czy do Ameryki. Pamiętam kiedyś po prostu w szkołach średnich poziom szkół średnich był wyższy niż niestety po studiach w Ameryce. I myśmy do tego pułapu już też doszli. Dziękuję bardzo.
Dziękujemy.
Dziękujemy.
Można pani postawić pytanie, bo pani rozpoczęła swoją wypowiedź tak. Przyglądałem się pracy w szkole, a moje pytanie jest takie, czy pani uczestniczyła w pracy Rady Rodziców, Rady Szkoły, bo przyglądać, a uczestniczyć jest różnica.
To znaczy tak, ja w zasadzie nie miałam tak zbyt wiele do powiedzenia, bo...
No ale czy była pani członkiem Rady Rodziców, Rady Szkoły?
To znaczy ja akurat nie mogłam, bo ja byłam obarczona rodziną wielodzietną, ja miałam masę obowiązków w domu. Ale tak na zebraniach w klasach powiedzmy, no to widziałam takie rozwarstwienie w związku z tymi wyjazdami na dzieci, które nigdy nie mogły pojechać na taki wyjazd integracyjny z uwagi na po prostu sytuację kieszeniową rodziny. A na tych, powiedzmy, na te dzieci, które chętnie jechały, no bo to frajda, bo to jest takie troszeczkę luźne, no jakoś tak było. Także akurat właśnie te wyjazdy tworzyły taki podział tych dzieci, które gdzieś tak po kątach się chowały, no bo ciągle miały to samo usprawiedliwienie. Rodzinę na to nie stać, prawda? Szczęść Boże.
Szczęść Boże, pani Kazimiero. Drodzy Państwo, mówimy o radach rodziców, radach szkoły, o współpracy ze szkołą. Jest to obowiązek rodziców.
Jest telefon. Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże.
Ja dzwonię tu z Zamościa.
A imię pani?
Z podległej parafii. Tak, szkoła.
A można poznać pani imię?
Wanda.
Prosimy bardzo.
Prosimy.
Ja chciałam do audycji z tej, że tu mamy w dyrekcję szkoły z panią dyrektor i panem Jarszakiem, którzy tak naprawdę po patriotycznie i katolicku reprezentują naszą szkołę, naszych uczniów odnośnie rocznic odrodzenia Polski czy tam akademie jakieś. No i tak z prawdziwego zdarzenia.
To znaczy, pani obserwuje pozytywny wpływ...
Tak, ja akurat jestem rodzicem. No,
i bierze pani udział też tak. W życiu szkoły? jako
oczywiście,
rodzic?
Oczywiście, tak. Angażuję się na zebrania jakieś tam. Ze względu na moją taką sytuację, bo jestem matką samotnie wychowującą dziecko, ojciec już nie żyje. Także na ile mogę, ciągle jestem związana z tym, ale tutaj taką mamy, chciałabym to przekazać, że rodzice są poinformowani zgodnie nawet na ostatnim zebraniu i ksiądz proboszcz, ksiądz wikary, który jest katechetą aktualnie w tej chwili, bo jakoś tak nasza szkoła po prostu jest godna pochwały. Jakoś mało się tak z tej zamojszczyzny słyszy, ale w każdej sytuacji rodzice są poinformowani i w związku z tym są zaangażowani, także ze strony dyrekcji i...
Tylko się cieszyć, że jest ta współpraca.
Dziękujemy bardzo za tą informację, bo tak różne tuż były głosy i negatywne. Cieszy nas każdy głos pozytywny, że pani jako matka jest rzeczywiście z tej współpracy z dyrektorem, z radą pedagogiczną, z nauczycielami generalnie rzecz mówiąc zadowolona. Myślę, że to jest bardzo ważne. Tu przy tej okazji myślę, że warto podjąć coś, co już pojawiło się w wypowiedziach poprzednich radiosłuchaczy, którzy do nas dzwonili. Że w tym całym procesie wychowawczym niezmiernie ważną rzeczą jest to, aby rodzice w rozmowach z dziećmi, które przynoszą do domu różne informacje na tym, co tam na lekcji się działo, jak były odpytywane, jak były oceniane, żeby pamiętali o tym, aby w tych rozmowach starać się nigdy nie podważać bezpodstawnie autorytetu nauczycieli. Zresztą w drugą stronę również. Nauczyciel w szkole, szczególnie na lekcjach wychowawczych, zawsze powinien pamiętać o tym, żeby nie podważać autorytetu rodziców. Nawet jeżeli wie, że w tym domu dzieje się może nie tak idealnie, jak on by to widział, czy jak powiedzmy to powinno wyglądać, to jego istotną rzeczą jest to, żeby o tym pamiętać, o tej wzajemnym szacunku dla rodziców i dla nauczycieli.
Myślę, że to ta wypowiedź, ale poprzednie skłania do tego, żeby postawić rodzicom pytanie, ponieważ nasze spotkanie odbywa się prawie w przeddzień uroczystości 3 maja. Pytanie brzmiałoby tak. Czy państwo wraz z nauczycielami omawialiście, jak będzie świętowany 3 maja? Dlatego, że to jest nasze święto narodowe. Dla mnie jest sporo wątpliwości później sytuacja, kiedy rodzice z danej miejscowości wyjeżdżają ze swoimi dziećmi, jadą na cały tydzień i nie utożsamiają się z tą miejscowością. Dzieci nie ma na uroczystościach ani kościelnych, ani w tej wspólnocie. Jak mają przeżywać to utożsamianie się, ten wymiar patriotyzmu? I czy właśnie państwo jako rodzice, czy to w ramach Rady Rodziców, czy Rady Szkoły, omawialiście z nauczycielami wspólne świętowanie 3 maja? To jest jedno z pytań. Dobrze, by państwo się dzwonili i odpowiedzieli, bo to tak jest często, że ktoś inny ma coś zrobić, a my sami nie. Natomiast...
Przepraszam, proszę księdza, może odbierzemy telefon.
A dobrze, bardzo dobrze.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże, kogo witam?
Kłaniam się, Mirek z Opola, kłaniam się. Ja jestem w Radzie właśnie rodziców w szkole plastycznej w Opolu i muszę powiedzieć, bardzo sobie chwalę to. Mamy doskonałą współpracę z nauczycielami i na przykład mamy wspaniałego historyka, który będąc w Warszawie, specjalnie przyjeżdża tutaj na 3 maja, żeby wziąć udział w uroczystości. Moja córka jest w poczcie sztandarowym i powiedziałbym, że jesteśmy bardzo zżyci z nauczycielami i współpraca bardzo dobrze nam się układa. Jestem już 3 rok, także mam pewne doświadczenie i jest to bardzo dobra organizacja, że się tak wyrażę. Ta współpraca daje nam wiele satysfakcji obu stronom, i rodzice są zadowoleni. Często wspomagamy, powiedzmy, takich biedniejszych uczniów w pójściu do kina czy do teatru. Także same pozytywy. Szczęść Boże, wszystkiego
panie
dobrego.
Panie Mirku, mam pytanie do pana, jeśli można od razu.
Słucham.
Rozumiem, że jest pan w Radzie Rodziców.
Tak.
A nie w Radzie Szkoły.
Nie ma no, czegoś takiego. U nas nie ma Rady Szkoły.
Rozumiem.
Próbowaliśmy robić, ale się nie udało.
Bo problem polega na tym, że Rada Rodziców, tak jak pan powiedział, współpraca doskonale się układa, ale ona układa się dlatego, że chce tak dyrektor i chcą nauczyciele.
To fakt.
Tak, natomiast gdyby tak oni nie chcieli, to mówiąc krótko, niewiele moglibyście państwo zdziałać. Natomiast będąc w Radzie Szkoły, moglibyście to zrobić niezależnie, czy by to się panu dyrektorowi podobało, czy nie. Jest to pewna różnica.
Tak, zgoda, tylko no nie jest to takie proste. Po
prostu. Ja rozumiem.
Chodzi o, głównie o personel pedagogiczny. No trudno jest zebrać takich, może nie wiem jak to określić, ale trudno jest to zorganizować. Natomiast mamy dobry samorząd szkolny, bardzo dobrze działa i jest energiczny. No muszę powiedzieć, że same plusy są jak na razie.
A jak młodzież odbiera wasze inicjatywy wychowawcze?
No, my mamy przez samorząd bardzo dobrą współpracę. To jest szczególnie we wszystkich takich inicjatywach wyjazdowych, powiedzmy jakiś, bo to są plenery, nie? Wyjeżdża się na plenery, no to bardzo ściśle współpracujemy, bo to jest nieodzowne, żeby ta młodzież miała i kontakt, no a my wspieramy ją finansowo również. Nie?
Bo ja myślę, że skoro te trzy społeczności, o których mówimy, są gotowe do współpracy, to trochę dziwię się, że nie ma tego, co dawałoby również młodzieży poczucie takiego pełnego uczestnictwa. Byliby członkami Rady Szkoły. Myślę, że wtedy byłaby szansa jeszcze większej aktywności z ich strony i te inicjatywy wychowawcze już nie tylko typu wyjazd, typu plener, ale pewne działania już wychowawcze dotyczące no, budowania ich postaw po prostu byłyby chyba jeszcze bardziej efektywne. Także to tylko taka moja sugestia.
To znaczy myśmy to nawet zasygnalizowali w planie, sobie robimy, chcemy robić spotkania właśnie z samorządem, żeby oni obserwowali naszą pracę i żebyśmy bardziej się jakoś tak no, zbliżyli się do siebie. No, wiadomo, młodzież jest trochę kontestująca, a tu jak będzie blisko patrzeć na te nasze...
A no właśnie, gdyby była w tym gremium, to nie bardzo mogłaby kontestować wtedy.
Zgoda, bo bierze część odpowiedzialności
tak
na siebie.
Tak jest. Dziękujemy bardzo.
Wszystkiego dobrego, kłaniam się, z Bogiem.
Jeszcze raz mieliśmy okazję zobaczyć, że angażowanie się ojca w życie szkoły sprawia, że to ojcostwo jest znacznie bogatsze. I to jest wielka szansa dla mężczyzn jako ojców, że chcą być bogaci swoim ojcostwem. To trzeba się angażować. I druga sprawa to rzeczywiście, to jest sprawa Kościoła, który stale był pierwszy, który torował drogę i musi ten lemierz zapuścić głębiej, musi wypłynąć głębiej i tego duszpasterstwa parafialnego właśnie, ten konkretny proboszcz musi mieć rozeznanie, jakie struktury winny funkcjonować na danym terenie z myślą o dobru rodziny i dobru młodzieży i dobru szkoły. To jest zadanie wciąż aktualne.
Ksiądz chciał jeszcze coś powiedzieć.
Właśnie na początku przywołałem ten wypowiedź Bolika, który mówi o tym przywróceniu rodzicom prymatu wychowawczego. Zresztą panie profesorze Andrzeju, panu chcę zadedykować z ostatniego numeru społeczeństwa zdanie jako politykowi, zdanie szczególne, że polityka jest najwyższą formą miłości. I
dziękuję.
Dlatego, że to polityka edukacyjna to też jest polityka, pan był w to zaangażowany.
Tak,
tak, nie, bo to często jest takie poniewieranie polityki też. Ale Bolik swoje wystąpienie w Watykanie na tej konferencji już kończył tak. Katolicy muszą nieustannie mówić o wadze edukacji w obrębie swojej misji. Wiele razy wspominał o tym Ojciec Święty, mówił o Janie Pawle II. Wszyscy przyjaciele rodziny powinni podjąć wszelkie możliwe wysiłki, nawet niedoskonałe, w celu rozszerzenia władzy rodzicielskiej na edukację. I Bolik także przywołał ten eksperyment w Stanach Zjednoczonych bonów edukacyjnych i kończąc swój wykład, nawiązaniu do bonów edukacyjnych mówił tak, co się tyczy bonów oświatowych, powinniśmy skoncentrować się na politycznych i prawnych bataliach, mających na celu zniszczenie Goliata status quo przez Dawida reform. Przyszłość naszych dzieci jest w naszych rękach. Tak mówił jako prawnik, jako ojciec. Myślę, że to trzeba kontynuować dalej, żeby powiedzieć, kiedy jest, znaczy jak jest kres tego rozszerzania prymatu rodziców na edukację. To jest nasze zadanie.
Odbierzemy kolejny telefon.
Słuchamy Radio Maria.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus, Maria zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Mówi Bronisława z Małopolski.
Proszę.
Ja chcę powiedzieć taką sprawę. Ja jestem matką 5 dzieci, to znaczy byliśmy, mąż już dawno nie żyje, od 28 lat, a ja potem ciągłam ten ciężar życia. Ale jakoś to życie się układało, jak dzieci chodziły do szkoły, no i już najstarsze dziecko ma 52 lata, to było w latach 60. aż do 79. dzieci chodziły do szkoły podstawowej jeszcze. I bardzo wspaniale się układała współpraca między rodzicami a szkołą. To znaczy w klasie były przewodnicząca klasowa jako uczniowie, skarbnik klasowy, sekretarz klasowy, uczniowie. A oprócz tego jeszcze były trójki klasowe, które interesowały się położeniem dzieci, no i wszystką, całą pracą pomagali nauczycielowi w klasie, wychowawcy. A oprócz tego jeszcze był samorząd szkolny, którzy znowu byli podlegli i ta współpraca była wspólna. Bardzo fajnie się to wszystko układało i bardzo dobra była praca między nimi. I nie było tam dzieci jakichś odrzuconych. Zawsze jakoś tam robili, radzili sobie wspólnie, że te dzieci wszystkie razem jechały na wycieczkę, pomagali, jechały na kolonie, jakieś tam były pieniążki z trójki klasowej, bo co miesiąc składało się, była ustalona kwota, składało się trójce klasowej, były klasowe pieniądze. I wspomagali te biedniejsze dzieci, które nie mogły. Faktycznie były to biedne dzieci i nie było tam żadnych wyjątków. Te, które miały, pokrywały większe koszta, jak naprawdę się bardzo dobrze układało. Ja teraz, jak widzę, co się dzieje, bo ja już mam 73 lata i mam już wnuków i prawnuków nawet i widzę, jak te matki się męczą, jak te dzieci się męczą, jak im brakuje na wszystko, nie ma tej organizacji w szkole i po prostu się cieszę. Jak słyszałam, co organizuje nasz minister, cieszę się, bo to jest coś podobnego, dąży się do tego, co było kiedyś, w latach 60., 79., bo w tym czasie chodziły moje dzieci jeszcze do podstawowej szkoły. Najmłodszy syn z piątki dzieci kończył w tym czasie szkołę podstawową.
Dziękujemy pani Bronisławo. Jeszcze odbierzemy jeden telefon, bo już nam się czas skończy.
Słuchamy Radio Maria.
Szczęść Boże.
Szczęść Boże. Kogo witam?
Franciszek z Łodzi.
Prosimy bardzo.
Przysłuchuję się audycji, bardzo mi się podoba. Natomiast troszeczkę w tej audycji za mało w moim pojęciu koncentracji, jeżeli chodzi o efekt kształcenia. Broń Boże, nie... tutaj nie niczego nauczycielom, pedagogom nie zarzucam, natomiast w samej rozmowie brak mi jest właśnie tego tematu. Dużo mówimy o...
Ale kształcenia dzieci?
Nie rozumiem.
O jakim kształceniu mówimy?
Mówimy o kształceniu młodzieży.
O nauczaniu w szkole, tak? O zadaniach nauczycielskich. No,
proszę pana, cały czas o tym mówimy, bo pan zapewne jest ojcem i pytamy, właśnie rozmawiamy, że pan dał świadectwo, czy pan współpracuje ze szkołą, czy współpracował z nauczycielami, należał do tych ciał, o których tu jest mowa,
tak,
czy przyglądał podręczniki, czy pan na przykład, ale niech pan, panie Franciszku,
bardzo proszę.
Czy pan przeglądał podręczniki do języka polskiego, czy pan wszystko akceptuje, czy niech pan powie, czy z wszystkim pan się zgadza, czy zdarzyło się pan...
Jeżeli można, bo po prostu poziom, w moim pojęciu to jest efekt kształcenia, czyli jak młodzież wychodzi z tej szkoły,
no dobrze,
na jakim
ale
poziomie
dzisiaj,
i tak dalej, i tak dalej.
Ale natomiast dzisiaj uważam, pytamy o pana obecność w szkole, obecność każdego z ojców. Czy bierzecie sobie jako święty obowiązek, by być obecnymi? Tu przed chwilą był...
Ja muszę powiedzieć, że czym więcej tych doradców w szkole, jeżeli chodzi o
ale
moje...
tylko pytamy o rodziców, nie o innych doradców.
Rodziców i tak dalej. Za dużo ale... mnie się no wydaje, już za dużo ingerencji...
Ale panie Franciszku, już pomału dochodzimy do sedna. Panie Franciszku, pomału dochodzimy do sedna sprawy. Pan mówi, że jak za dużo doradców. Czy w związku z tym pan uważa, że rodzice nie powinni się interesować szkołą?
Powinni się interesować i powinni w pewnym sensie decydować, ale decydującą rolę powinien mieć nauczyciel.
No i tu jest cały spór, zdaje się, w tym momencie.
I ten spór, mnie się wydaje, bo widzimy, jakie są efekty, coś dochodzi do jakiejś sytuacji. Młodzież, nie będę powtarzał i zajmował czasu, ale troszkę za dużo jest tego rozgardiaszu, za dużo pozwala sobie młodzież na pewne sprawy, a to jest efekt, to wydaje mi się, właśnie takiej...
Panie Franciszku, pan sądzi, że jak młodzież sobie pozwala w szkole, to mniej pozwala sobie w domu?
Ale jak chodziłem do szkoły...
No nie, ale
to
teraz...
To dla mnie to była świętość.
Tylko niech
nie
pan...
było tego, żeby rodzic mój powiedział do mnie, a słuchaj, no, bo nauczyciel to i to. Nie, po prostu. I wydaje, że jednak ten sposób nauczania i ta dyscyplina, w cudzysłowie oczywiście, bo była w bardzo dobrym pojęciu, jednak lepsze te efekty dawała.
No, wie pan, była dyscyplina i jakbyśmy tak wspomnieli, ile młodzieży musiało dzisiaj w 1 maja uczestniczyć na pochodach obowiązkowo, biec ze szturmówkami, biec w strojach sportowych, to tak trochę ostrożniej i głębiej trzeba się zastanowić nad tamtym systemem wychowawczym poprzednio. Co nie znaczy, że nie jest dzisiaj sporo do poprawienia, tylko jest problem ciągle świadomości rodziców, ich zdolności wychowawczych i uprawnień na terenie szkoły. Także wiedziemy, panie Franciszku, spór.
O to, czy szkoła ma decydować o tym, jak ma być w szkole, to znaczy nauczyciele, dyrektor, czy rodzice mają też mieć w tym głos, współdecydować w Radzie Szkoły, czy mieć głos doradczy tylko w Radzie Rodziców. I to jest bardzo istotne.
Jeśli mogę dopowiedzieć w związku z wypowiedzią pana Franciszka, szkoła ma trzy podstawowe zadania. To jest kształcenie, wychowanie i profilaktyka. Te trzy zadania realizuje tymi siłami, jakie posiada. To znaczy od kształcenia niewątpliwie jest specjalista, nauczyciel, ale to pytanie, które zadał ksiądz Kurek panu również, że czy oglądał pan na przykład wypisy z języka polskiego i zobaczył pan, jakie czytanki, jakie teksty ma do opracowania uczeń we współczesnej szkole. To jest zadanie rodziców, to jest zadanie ojca. Jeśli nie ma tam tych tekstów, które pan chciałby zobaczyć, to ma pan prawo się w związku z tym w szkole odezwać. Ale trzeba być wtedy w tym gremium, które może o tym decydować. Tym gremium jest Rada Szkoły, niestety. Dlatego, że Rada Rodziców jest od zbierania pieniędzy i wspomagania tych dzieci, które potrzebują tego wsparcia, jak tu mówiła jedna z naszych radiosłuchaczek. Tak samo w kwestii wychowania. Wszyscy działamy na rzecz wychowania, ale tu decydującą rolę muszą mieć rodzice i to jest ich prawo i ich obowiązek i dlatego muszą te role być tak podzielone i myślę, że zrzucanie wszystkiego na którąkolwiek ze stron nie jest najlepszym rozwiązaniem. Mówimy tu o współpracy w szkole. Rada Szkoły jest jednym z tych elementów współpracy. W moim odczuciu lepszym niż Rada Rodziców, bo o szerszym zakresie i o takich możliwościach oddziaływania, do których Rada Rodziców po prostu nie ma dostępu. I dlatego uważam, że to jest jeden z podstawowych czynników, który może również poprawić to, o czym pan wspominał, że w szkole dzieją się dziwne rzeczy. No dzieją się dziwne rzeczy, bo to nasze działanie jest mało skuteczne.
Przepraszamy, panie Franciszku, że nie możemy kontynuować rozmowy z panem, ale czas już nam się audycji skończył. No, dziś zbyt wielu telefonów nie było do naszego studia. Temat
to był program
jest trudny.
Wymagający.
Temat jest trudny.
Zapuściliśmy Lemierz.
Oby przyniósł rezultaty. Może deszczyk popada i będzie wzrost aktywności rodziców. Deszczyk, Boży deszczyk, Boże tchnienie. Obyśmy tylko je odbierali. Nasi goście to ksiądz Kazimierz Kurek i pan profesor Andrzej Urbaniak. Serdecznie Bóg zapłać za przyjazd, za wprowadzenie nas w tą tematykę tak bardzo istotną. Dziękujemy Jarosławowi za realizację tej audycji. Zapraszamy na kolejną audycję za tydzień. Czy rekolekcje wakacyjne to strata urlopu? Spotkanie z prowadzącymi Ruch Domowy Kościół w Polsce. I do kolejnego wtorku żegnam się z Państwem.
Elżbieta
i Leszek. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.
I Maria, zawsze dziewica.